Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, witamy panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I zacznijmy od nowego oświadczenia Pentagonu. Rzecznik Sean Parnell poinformował, że Stany Zjednoczone redukują swoją obecność wojskową w Europie, wracając do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale zamiast 4 na starym kontynencie pozostaną 3 brygadowe zespoły bojowe. No właśnie, czy ten wpis do pana ministra trafia? Czy wyjaśnia wszystkie wątpliwości?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć o wczorajszej rozmowie telefonicznej wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny, Pitem Hegsethem, bo ta rozmowa i komunikat po niej wyjaśniły wszystkie wątpliwości, myślę, które były wokół komunikacji tego, co się dzieje. Dla nas najważniejsza sprawa to to, że Stany Zjednoczone twardo podtrzymują swoje gwarancje bezpieczeństwa, swoje zobowiązania i te bezpośrednie, dwustronne, ale też i te w ramach NATO. Więc dla nikogo nie jest zaskoczeniem ta rekonfiguracja sił amerykańskich, o tym od dłuższego czasu jest mowa. I myślę, że od wczoraj po tej rozmowie, po oświadczeniu rzecznika Pentagonu, też po wypowiedzi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, mamy jasną sytuację. Tutaj mamy do czynienia z raczej pewnymi przetasowaniami, a nie jakimś zasadniczym zwrotem. To jest fundamentalna informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski.
Panie ministrze, ale ja mam przed sobą informację wpisem na Twitterze szefa MON-u, Kosiniaka-Kamysza. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. No ale jednak mnie niepokoi trochę ten wpis, bo nie świadczy on o tym, że żołnierze niemieccy będą przesunięci do naszego kraju, a ten nowy plan może to być jednak anulowanie rotacji rozmieszczenia 4000 żołnierzy do Polski.
Ja powiem tak, to są oczywiście trudne rozmowy i widać było, że strona amerykańska pracuje nad tym tematem i nie była gotowa do tego, żeby przedstawiać jakiś bardziej całościowy plan. Dziś będzie żołnierz numer 2, generał Mahoney w Warszawie, będzie rozmawiał z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Też pewnie tutaj będzie więcej szczegółów. Natomiast ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bezpieczeństwo Polski, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie zależy od tego, czy żołnierzy jest 5 tysięcy czy 10, tylko zależy od wielu innych rzeczy. W 2012 roku jako minister obrony witałem pierwszych 20 żołnierzy amerykańskich do łasku, do Aviation Detachment i nie czuliśmy się mniej bezpieczni, tak? Potem po pierwszej fazie wojny na Ukrainie zaczęło się stopniowe rozmieszczanie kolejnych sił amerykańskich. Natomiast gwarancje amerykańskie, oczywiście obecność jest tutaj bardzo ważna, ale to jest cała potęga wojskowa Stanów Zjednoczonych, to jest instalacja antyrakietowa w Redzikowie, pierwsza stała instalacja amerykańska wojskowa na terytorium Polski. Więc ja widzę w tym wszystkim, co się wydarzyło, trochę takiego problemu komunikacyjnego, bo można to było wszystko trochę jaśniej i wcześniej przedstawić i nasza opinia publiczna mogła się poczuć zaniepokojona. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, zresztą pracuję na co dzień z Amerykanami, mamy bliską współpracę służb specjalnych. Nie mam żadnych wątpliwości co do ich determinacji i do tego, że Polska dla nich jest takim modelowym sojusznikiem. Takie słowo pada zresztą w tym, co Amerykanie w ciągu ostatniej doby powiedzieli. Wydajemy bardzo dużo na obronę, jesteśmy liderem w NATO, kupujemy bardzo dużo amerykańskiego sprzętu i myślę na najbliższym szczycie NATO w Ankarze, gdzie oj, wiele krajów będzie miało problem w tłumaczeniu, dlaczego tak mało wydają na obronę wbrew swoim zobowiązaniom. Polska będzie stawiana też przez Stany Zjednoczone prezydenta Trumpa jako wzór, bo po prostu wysiłkiem naszych obywateli, przecież to jest wszystko z naszych podatków, robimy naprawdę historyczny skok, jeśli chodzi o zdolności obronne.
Pan minister nie ma wątpliwości, ale takie wątpliwości ma Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, no a nawet złudzeń, bo oceniła wczoraj w Parlamencie Europejskim, że wstrzymanie rozmieszczenia wojsk USA i Niemczech było do przewidzenia.
No przecież to zmniejszanie zaangażowania w Europie tak naprawdę następuje od końca zimnej wojny. Więc to dopiero wtedy były setki tysięcy żołnierzy amerykańskich do 90 roku. Więc to nie jest tak, że miesiąc temu zaczęły się jakieś nowe procesy. Ten nazywany w literaturze fachowej pivot, czyli taki zwrot amerykański do Azji, do Pacyfiku, do oceny Chin jako największego zagrożenia, następuje od co najmniej 20 lat. Więc ja myślę, powinniśmy działać na trzech kierunkach. Po pierwsze, wzmacniać własne zdolności obronne. Trzeba liczyć zawsze najbardziej na siebie. Tylko silnym się też pomaga. Jesteśmy dużym krajem, który ma tutaj potencjał. Po drugie, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, NATO, dbajmy o to. Dwóch wiceministrów obrony pojechało do Waszyngtonu rozmawiać. Rozmawiamy w kongresie, rozmawiamy z think tankami amerykańskimi. Trzeba tutaj im bardzo przypominać o wszystkim. I po trzecie, i takie są wnioski z tego, co mówi Kaja Kallas, bo to nie są to tylko oceny, ale też i są pewne wnioski. Europa musi robić więcej, tak? To jest bez dwóch zdań. Więc te wszystkie inicjatywy, które Polska albo inicjowała, albo się angażowała, takie jak Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO, czy też instrument SAFE, to jest wszystko przekierowanie europejskich pieniędzy na rzecz fundamentalną, czyli na bezpieczeństwo.
Ale zauważamy trend, panie ministrze, w ramach którego USA wycofują się z Europy, koncentrują się na półkuli zachodniej, na Indo-Pacyfiku. Może nie jesteśmy już takim modelowym sojusznikiem?
To jest sytuacja taka, w której, tak jak powiedziałem, ta amerykańska ocena, gdzie są największe zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, jest mocno utrwalona. Ją oczywiście naruszyło to, co się wydarzyło przede wszystkim 4 lata temu, napaść Rosji na Ukrainę i ogromna amerykańska pomoc. To kolejne administracje, może różne tutaj były retoryki, ale Stany Zjednoczone udzielają ogromnej pomocy Ukrainie, wojskowej, politycznej, wszelkiej innej. Więc nie można mówić, że Stany Zjednoczone tutaj się nie angażują. Natomiast w ramach pewnego racjonalnego podejścia, gdzie te zasoby powinny być, przypomnijmy sobie sprzed kilku tygodni też ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Iranie. Tutaj ogromne ilości amunicji, rakiet i innego sprzętu zostały wykorzystane, więc musimy też brać pod uwagę, że nie tylko my tutaj jesteśmy na świecie. Natomiast każdy 1000 żołnierzy amerykańskich i każda instalacja, każdy magazyn sprzętu, każde ćwiczenia zwiększają nasze bezpieczeństwo. Nie mam co do tego wątpliwości. I bezpieczeństwo całego regionu, bo Polska, wystarczy popatrzeć na mapę, no jest absolutnie w kluczowym położeniu, jeśli chodzi o obronę, bezpieczeństwo państw bałtyckich, ale też i południa Europy.
A czy to był moment na takie decyzje, w momencie, kiedy Rosja i Białoruś prowadzą ćwiczenia nuklearne? Bo sygnał nie płynie za dobry, a wręcz niektórzy mówią o policzku wymierzonym dla Europy i Polski.
No jest dużo takich emocjonalnych sformułowań. One się pojawiały, tak powiem, do wczoraj, no bo oceniam, że jednak mamy nową sytuację po tej komunikacji, którą usłyszeliśmy. I oczywiście każdy sygnał dyskusji, podziału, sporu, osłabienia jest korzystny dla naszych przeciwników. Ja bym nie wiązał tego akurat z tymi czy innymi ćwiczeniami. One bez przerwy się odbywają w różnym wymiarze. I myślę, że tutaj wszyscy, też Stany Zjednoczone, wyciągną wnioski, jak takie rzeczy powinniśmy komunikować, bo gdyby na początku powiedziano właśnie, czy słowami wiceprezydenta Vance'a, że mamy do czynienia z opóźnieniem, czy przedstawiono by większy plan, to bylibyśmy w innej sytuacji. Tutaj zaczęło się od medialnych sygnałów i jednak pewnego zamieszania. Ale ja myślę, tak na koniec dnia, mam nadzieję, że to jest koniec dnia w tej sprawie, koniec zamieszania przynajmniej. No tu zobaczyliśmy, ilu mamy przyjaciół, ilu kongresmenów, senatorów ruszyło tutaj do mocnej krytyki tego, że miałaby być w jakikolwiek sposób osłabiana gwarancja amerykańska, wyrażana liczbą żołnierzy. Natomiast przecież też to są amerykańskie, wspomina pani doktor o ćwiczeniach jądrowych rosyjsko-białoruskich. Ameryka to, Stany Zjednoczone to też są gwarancje jądrowe, parasol jądrowy też dla Polski, tak? Ten potencjał ogromny, który mają Stany Zjednoczone, też służy obronie Polski. Więc nie tylko żołnierz na ziemi, choć on jest niesłychanie ważny, ale cały potencjał, wszystko, co Stany Zjednoczone mogą użyć w obronie swoich sojuszników, tutaj jest na stole.
Mm-hmm. Ale czy nie jest to w żaden sposób jakiś kryzys w relacjach z USA? Bo tak czytam wypowiedzi chociażby byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka, który mówi, że ze względu na antyamerykańską postawę zarówno szefa rządu, jak i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, relacje z Stanami Zjednoczonymi zostały nadszarpnięte. No i oficjalnie was obwinia za to.
Nie, on obwinia, że deszcz pada, czy słońce świeci, jest w jakiejś obsesji. Nadal się nie pogodził z tym, że nie jest ministrem obrony i że premier Kosiniak-Kamysz jest znacznie skuteczniejszym ministrem obrony niż on, więc nie ma niczego w relacjach polsko-amerykańskich, co by mogło powodować jakąś ocenę pogorszenia. Ja sądzę, że tutaj właśnie ta kontynuacja zakupów, ta aktywność polityczna, decyzje o budowie elektrowni jądrowej z amerykańskimi firmami, one bardzo mocno utrwalają ten sojusz i naprawdę nie bierzmy różnych wypowiedzi, różnych uszczypliwości. Na tej zasadzie ja mógłbym powiedzieć, jak pogorszył prezydent Duda relacje ze Stanami, bo nie pogratulował wprost prezydentowi Bidenowi. To są rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Te relacje, nasz sojusz opierają się o wspólne interesy, o to, że kilkadziesiąt lat, właściwie kilkaset lat bliskich więzi i kluczowa rola Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu niepodległości dwa razy przez Polskę. Więc nie patrzmy na to, że którykolwiek polityk po tej czy tamtej stronie Atlantyku jakąś swoją wypowiedzią jest w stanie cokolwiek zakłócić. Przecież to jest sojusz między narodami, między obywatelami, tak? I my musimy patrzeć, i Amerykanie też tak patrzą, na wszystkich Polaków, którzy są w tym sojuszu, a nie na tego czy innego polityka, który powie taką czy inną rzecz.
Czyli nie dopuszcza pan minister realnego scenariusza wycofania amerykańskich wojsk z Polski? Tak już nie, puentując.
Nie widzę takiego scenariusza i wątpliwości przecięte zostały wczoraj. I przede wszystkim wiem, że to po prostu też jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ta obecność tutaj, tak? I wiem, jaki jest pogląd wojskowych, ludzi służb w tych sprawach. To oni też mają bardzo dużo do powiedzenia, a oni są właśnie do realnej roboty.
Mm-hmm. A mamy jakieś sygnały od wiceministrów MON-u z USA w tym momencie? Jak przebiegają rozmowy?
Jeszcze wczoraj rano wiceminister Zalewski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa i potem poleciał. Sądzę, że dzisiaj w drugiej połowie dnia, no bo trzeba brać pod uwagę różnicę czasu, będziemy mieli informacje na temat tego, jak ich rozmowy przebiegają. Ale myślę, że ta rozmowa ministrów obrony obydwu krajów, czy sekretarza wojny ze strony amerykańskiej, tak się powinno precyzyjnie powiedzieć, dają zupełnie nowy kontekst tym waszyngtońskim rozmowom.
Mamy jeszcze amerykański jeden wątek zaogniający opinię publiczną. 10 maja były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w USA, miała mu pomagać delegacja amerykańska. Czy to nie jest żółta kartka od przyjaciół, w cudzysłowie, za oceanu?
Ja bym do tej sprawy aż tak ogromnej wagi nie przywiązywał, tak, bo to dokładnie tyle znaczy, że poszukiwany w Polsce listem gończym były minister, na którym ciąży 26 zarzutów poważnych, po prostu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Nie było jakiegoś uroczystego komunikatu strony amerykańskiej, nie było mowy o tym, że przyjmują prześladowanego bohatera, po prostu nie będąc ścigany europejskim nakazem aresztowania.
Ale zastępca sekretarza stanu Christopher Laud wydał takie polecenie.
Ale to są informacje medialne. Nie wiemy, jak to wszystko się odbywało. Ja tutaj byłbym ostrożny w komentowaniu. Tak? Kilka dni temu była mowa o tym, Departament Stanu nic nie wiedział. Teraz jedna z agencji światowych podaje pewną wersję zdarzeń. Ja patrzę na fakty. Nie ma żadnego komentarza strony amerykańskiej, poza takim, że nie komentujemy spraw wizowych, tak? Więc kto w tym widzi jakieś policzki, jakieś poważne sprawy, myślę, że to jest bardzo nadmiarowa ocena. Oczywiście źle, że Ziobro nie stoi tutaj przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Będą tutaj czynności podjęte takie, żeby go poddać ekstradycji. Nie jest to proste w warunkach amerykańskich. Pamiętamy różne historie, ale nie widzę tutaj w ogóle takiego wątku, że to miałoby jakoś zakłócić relacje polsko-amerykańskie. Mieliśmy różne historie w ciągu ostatnich lat Niemcy chciały, żeby wydać im obywatela Ukrainy podejrzanego o wysadzanie Nord Streamu, polski sąd się nie zgodził, no to tak to jest, tak? Znaczy to są rzeczy dotyczące jednostkowych spraw, które nie zakłócają bardzo poważnych, fundamentalnych kwestii.
To dlaczego Amerykanie milczą? Minister Waldemar Żurek mówi, że sprawa Zbigniewa Ziobry nie jest jedyną, co do której Amerykanie milczą jak zaklęci.
No milczą, żeby... Ja mam taką interpretację, że nie widzą w tym jakiejś wielkiej polityki. Tak, no nie przyjmują go amerykańscy politycy. Nie ma tutaj jakichś... Pamiętamy, jak było na Węgrzech Orbana, jednak Orban w pewien sposób dawał też poparcie polityczne Ziobrze czy Romanowskiemu. Więc myślę, że po prostu to jest tak, że dla Stanów Zjednoczonych ta sprawa nie ma tak wielkiej wagi. Taka jest prawda o tym.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że strona polska podejmie wszystkie działania, aby poinformować amerykańskich odpowiedników i opinię publiczną. To na co liczymy? Czy będzie wniosek o ekstradycję?
Z pewnością najpierw sąd w Polsce musi przeprowadzić procedurę europejskiego nakazu aresztowania. I potem trzeba się, tu Stany nie podlegają tym europejskim regulacjom, się we właściwej procedurze, jest umowa polsko-amerykańska ekstradycji, zwrócić i wtedy decydować będzie amerykański sąd.
Jakie nadzieje wiąże pan z Peterem Madziarem, który przybywa z wizytą w Polsce?
Na zupełnie nowy rozdział w relacjach polsko-węgierskich. Będę na tych spotkaniach od 10, także też jestem bardzo ciekaw premiera Modziara. Znam kilka osób z jego ekipy i wiem, jak najlepsze wrażenia w czasach, gdy byli w opozycji, gdy prowadzili kampanię. Więc ciekaw jestem, bo to jest absolutnie fenomenalna sprawa. Jego zwycięstwo, zwycięstwo jego ugrupowania i ta podróż do Polski, pierwsza jego przecież podróż zagraniczna z Krakowem, z Wawelem, z wizytą u kardynała Grzegorza Rysia, teraz Warszawa, potem Gdańsk, Solidarność, Lech Wałęsa, to jest takie wielkie, symboliczne odnowienie relacji polsko-węgierskich, no, trwających ponad 1000 lat i szalenie mocnych. I ja się bardzo z tego cieszę. Myślę, że wszyscy Polacy lubimy Węgrów, szanujemy ich, podziwiamy, lubimy jeździć na Węgry i powrót takiej ekipy, która naprawdę daje nowy oddech, nowy wiatr Węgrom jest czymś fantastycznym.
A czy podziela pan, jak pan ocenia, panie ministrze, te przetasowania w naszym ratuszu wrocławskim, a także ostatnie przełożenie głosowania w sejmiku województwa? Zapytam jeszcze, bo pochodzi pan z Dolnego Śląska, więc jakiś wątek nasz regionalny musi się pojawić.
Jestem za znaczy nie wiem, jakie są przetasowania w mieście, przepraszam. Trochę.
Mamy zmianę dwóch wiceprezydentów. Oficjalnie Renata Granowska i Michał Młyńczak nie są już wiceprezydentami Wrocławia, a zostali powołani tacy, którzy są związani z Michałem Jarosem, czyli szefem dolnośląskiej struktur PO, Koalicji Obywatelskiej już dzisiaj.
Poczytam o tym więcej, więc zakładam, że to wszystko dobru miasta będzie służyło mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o sejmik, uważam, że obecna koalicja działa dobrze. W każdej sejmiku, w każdej koalicji są zawsze jakieś tarcia, problemy i myślę, że koleżanki i koledzy z tego dobrze wyjdą. Dolny Śląsk potrzebuje stabilności, rozwoju, nowych pomysłów, a nie kłótni. Z takiej perspektywy innych województw Dolny Śląsk jest tak fantastycznie rozwijającym się województwem, że nie można tego psuć jakąś taką złą polityką.
To piękna puenta. To jeszcze króciutko. Jaki jest stan Andrzeja Poczybuta? Wiem, że pan się wczoraj spotkał z nim i z jego żoną Oksaną.
No, bardzo, bardzo dobry. Znaczy jest w bardzo dobrej formie. Oczywiście przeszedł wszystkie badania. Cały czas jest pod stałą opieką lekarzy, ale też rozmawiałem z jego żoną wczoraj właśnie przy okazji jego wizyty w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jego podziękowania funkcjonariuszom ABW i Agencji Wywiadu. No to ona jest pod wrażeniem tego, w jakiej formie on te strasznie ciężkie 5 lat przetrzymał. Także gdy ja dostałem wiadomość, po pierwszej nocy jego tutaj w szpitalu w Warszawie, że wyniki są dobre, jego pierwsze, no to po prostu tutaj byśmy tak ucieszeni, bo bardzo się martwiliśmy o jego stan zdrowia. Byliśmy na granicy przygotowani z karetkami, ze wszystkim, żeby natychmiast go wesprzeć. Natomiast jest to tak silny człowiek, tak niezłomny, tak wspaniały, że choroby się go tu nie mają.
No i może wrócić na Białoruś.
To jest jego decyzja.
Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.